Proszę Państwa, fragmenty tego tygla, niektóre użyte w tej prezentacji cytaty, znajdą Państwo w tym albumie, nie tanim, ale niestety, ponieważ weszło do niego 800 prawie ilustracji, stąd ta i cena 80 zł, ale na tych 260 stronach znajdą Państwo obrazy ze wszystkich stron kresów. Na końcu znajdą Państwo także indeksy miejscowości, bo album ma układ tematyczny, pokazuje i te kresy, które odpadły jeszcze zanim odzyskaliśmy niepodległość, tą daleką Mińszczyznę, dalekie Podole, daleki Wołyń, Inflanty, pokazuje wieś kresową, kresowe dwory, pałace i zamki, pokazuje miasteczka kresowe, pokazuje kresowe uzdrowiska, wielkie miasta na kresach, życie w tych miastach. Naszą ideą i moim pomysłem byłoby mniej pokazywać architektury, zabytków, pokazać więcej życia, pokazać więcej ludzi, pokazać jak te kresy wyglądały tak trochę od święta, ale także i na co dzień. Jest też i osobny rozdział Szkoła i wychowanie, poświęcony w nim także scenki poświęcone skautingowi i Sokołowi, bo przecież oba te wielkie ruchy we Lwowie się narodziły. Jest też i rozdział poświęcony wojsku i policji i posłowie. To wszystko w tym albumie Państwo znajdą. Będzie także jeszcze jutro podczas spotkania popołudniowego, więc gdyby ktoś z Państwa chciał na gwiazdkę komuś pod choinkę go sprezentować, czy sprezentować go sobie, to serdecznie zapraszam. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Jestem do Państwa dyspozycji, jeśli tylko mają Państwo krytyki, uwagi, chcą się Państwo z czymś nie zgodzić, zaprotestować lub zapytać, to jeśli tylko jestem w stanie odpowiedzieć, jestem do Państwa dyspozycji.
Panie Tomaszu, to może przejdźmy do takiej formuły, że Pan sobie w końcu usiądzie, bo jesteśmy teraz przy stole, więc myślę, że byłoby wygodniej. Bardzo proszę.
Zanim usiądę, powiem Państwu autentyczną historyjkę. Po jednej z moich prezentacji podszedł do mnie starszy pan, bardzo elegancko wyglądający, pochodzący z kresów, z Podbrodów, i opowiedział mi, jakiej lekcji udzielił mu jego ojciec, kiedy miał kilkanaście lat. Kiedy ten chłopak, dzisiaj już ponad 80-letni mężczyzna, miał lat chyba 13 czy 14, poprosił go ojciec do siebie i powiedział mu tak: synu, jeśli kiedykolwiek będziesz zabierał głos publiczny, pamiętaj, żebyś stosował się do trzech zasad. Stój, żeby cię widzieli. Mów głośno, żeby cię słyszeli. Mów krótko, żeby cię lubili. Ja niestety nie mówię krótko.
Pamiętam, że zanim oddam też Państwu mikrofon, to nie w formie protestu, broń Boże, tylko takiego uzupełnienia, bo Pan mówił o tym, że tam kilkanaście lat temu, gdy powstał ten pomysł Konstytucji Europejskiej, koniec końców zamieniony na traktat lizboński, prawda?
O tej odrzuconej przez...
Tak, ale mówię, że koniec końców nic z tego nie wyszło, więc stworzono tego potworka w postaci traktatu lizbońskiego. To rzeczywiście wśród polityków polskich nie było takich osób, które wtedy przypominały o tych aktach, na które pan się powoływał. Natomiast jest osoba związana z Tarnowem, która właśnie wtedy wydała książkę Trzy tajne dokumenty. Pan Zbigniew Święch, absolwent zresztą pierwszego liceum ogólnokształcącego, którym jutro pan będzie gościem. I który właśnie, ja powiem szczerze, że oczywiście słyszałem o Unii Chorodowskiej, natomiast po raz pierwszy te właśnie 12 lat temu, czy 11 lat temu, gdy ta książka się ukazała, to przeczytałem pierwszy raz ten tekst Unii Chorodowskiej. I również bo wśród tych tajnych dokumentów tutaj jest ten z 1861 roku ten aneks jakby do Unii Lubelskiej, który podpisywało przecież nie kilkadziesiąt, tylko właśnie zgromadzenie kilkudziesięciu tysięcy osób, prawda, które wtedy pod Horodłem się spotkało i zawierało ten akt, prawda, no, jakby po tej nieudanej, tej umowie chadziackiej, to pierwszy taki, który rzeczywiście tak wyraźnie postawił tę sprawę Rzeczpospolitej Trojga Narodów. No i między innymi jakby dzięki temu ten herb, prawda, to godło. 2-3 lata później, podczas powstania styczniowego, było tym przecież herbem tych dążeń niepodległościowych, nie tylko polskich, prawda, wówczas. Więc to też należy powiedzieć. To tak tylko mówię tytułem uzupełnienia.
To tylko jeszcze raz dowodzi, że Tarnów niejednokrotnie bywał pierwszy, proszę Państwa. Rzeczywiście wśród historyków nie jest to wiedza tajna. Pan profesor Zielika z Krakowa pisał bardzo pięknie o tym akcie z 1861 roku. Ja odnosiłem się tylko do tego, co jest w tym tak zwanym dyskursie publicznym, o czym można przeczytać na stronach pierwszych gazet. Nikt wtedy nie przypominał tego wspaniałego dziedzictwa. Wielu przecież Unii, bo pomiędzy Unią Krewską a Unią Lubelską mieliśmy tych Unii mnóstwo. Nikt także nie przypominał do niedawna, dopiero z inicjatywy Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego parę tygodni temu dosłownie odbyła się na Zamku Królewskim bardzo piękna sesja o zaręczeniu wzajemnym, mało znanym dokumencie, który był dokumentem przyjętym pod koniec XVIII wieku po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, a który był dokumentem, który stał się immanentną częścią tej Konstytucji, ale jako osobny dokument wzajemne zaręczenie obojga narodów, narodu polskiego i narodu litewskiego, które tak naprawdę gwarantowało niezwykle istotną pozycję i można powiedzieć, tu trwają spory pomiędzy historykami, czy pełną autonomię, czy pełną suwerenność litewskiemu księstwu w ramach unitarnego państwa. Zostawmy spory historykom, ale to są niezwykle ciekawe fragmenty naszego dziedzictwa, do którego my rzadko kiedy wracamy, rzadko kiedy chcemy go widzieć. My jesteśmy sami dla siebie najpierwsi, najważniejsi, najmądrzejsi. Na innych patrzymy dosyć często z góry. Przepraszam, że mówię to może z wyrzutem i z goryczą, ale zamiast chwalić się tym, co rzeczywiście było w naszych dziejach rzeczą naprawdę wielką, bo trzeba było ogromnego przezwyciężenia własnych egoizmów, żeby pisać tego typu teksty, żeby doprowadzać do tak trudnego współdziałania ludzi, których bardzo wiele różniło, do tak trudnego współżycia ludzi, których także mnóstwo rzeczy różniło, tego jakoś z tej kresowej przeszłości nie wyciągamy. Mnie się wydaje, że te kresy do dzisiaj są niewyczerpaną studnią inspiracji, jak najbardziej aktualnej. To nie jest tak, że to jest coś, co było, minęło, zapadło się jak ta Atlantyda, o której pisał Kciuk i nie ma, tylko stamtąd można czerpać pełnymi garściami rzeczy jak najbardziej aktualne. Ale może to moje mylne przekonanie.
My nie korzystamy, natomiast korzystają inni. Wracając jeszcze do tej książki, pan Zbigniew Święty tutaj przytacza przykłady i dowody na to, że inni dyplomaci, inni politycy korzystali z tych polskich doświadczeń. Znajduje te ślady w różnych, powiedzmy, aktach federacji w Europie podejmowanych, a przede wszystkim przy tworzeniu fundamentów w tej Federacji Słowian Południowych, prawda? Przetworzone przez Hotel Lambert, między innymi postulaty gdzieś właśnie głęboko te 600 lat wstecz tkwiące, no wówczas te 4,5 wieków wstecz tkwiące wynajduje. Ale też inne dokumenty, serdecznie Państwu polecam, no, gdybyście Państwo nie znali jeszcze tej książki, no nie wiem, czy ona była wznowiana później, jak nagrodę do autora wtedy otrzymałem. Tak sobie właśnie pomyślałem, że wezmę, bo nie słyszałem, co prawda, prezentacji, nie wiedziałem, z czym tutaj pan Tomasz do nas konkretnie przyjechał. Znałem tylko temat, ale jak widać, rzeczywiście się to przydało. Drodzy Państwo, bardzo proszę.
Bo ten herb jest w Tarnowie i to w miejscu publicznym, widoczny, na starym cmentarzu na mogile powstańców z 1863 roku. On jest odnawiany i jest. A jeżeli już mówię, dziękuję. To chciałam serdecznie podziękować za ten temat, który no, dla nas wszystkich był fascynujący, bo przecież nieznany. Natomiast podkreślenie tego, że tak żyli zgodnie wtedy wszyscy, tak wyczułam, że jest tym jakiś zarzut, że teraz jest inaczej, ale wtedy przecież to były prawa nadawane przez Rzeczypospolitą. Wszystkie te narodowości żyły jednak na terenie Rzeczypospolitej, a później dopiero zaczęło się to zmieniać. Pamiętam też Haliny Auderskiej Babie Lato, taką piękną powieść właśnie z okresu tego pogranicza, jak tam wszyscy żyli bardzo, bardzo zgodnie, a później się to wszystko zmieniło. Ostatnio wyszła taka książka, to zresztą czwarte wydanie, Floriana Czarnyszewicza Nad Berezeńcy. Wiele osób już zna. Autor, prawda, wydał ją jeszcze w czasie wojny w Argentynie, ale to wszyscy znamy, prawda? To bardzo, bardzo jest ciekawa, bo to odnosi się do Polaków żyjących nad Berezyną przed I wojną światową. I tam, ale to już było w okresie, w okresie rewolucji i właśnie tego schyłku zakończenia pierwszej wojny, nie wiadomo było, gdzie te ziemie będą przynależeć, więc tam już były konflikty wtedy bardzo duże, nawet między dziećmi. Także, że to się już tam dostrzega, a równocześnie jest jednak to poczucie polskości wśród tych wspólnot, które mieszkały nawet razem, dlatego że często były atakowane przez te drugie narodowości. Jest to poczucie wspólnoty narodowej bardzo silne, bo wtedy właśnie, gdy miały się ustalać granice, to wysyłano delegacje do generała, do Bormuśnickiego, że prawda, życzą sobie, żeby te ziemie nad Berezyną należały do Polski, a później, gdy traktatem ryskim zostały, prawda, po tamtej stronie, no to jedni albo zostawali, a ten autor wyjechał. Także to jest już później inaczej, czyli, że dziękuję za to podkreślenie tej swobody, jaką dawała Polska jednak tym różnym narodowościom, a to czego teraz nie umiemy jakoś, prawda, zastosować i stale tylko mówimy o nienawiści, chociaż właściwie to dostrzegamy tylko w mediach. Dziękuję.
Proszę Państwa.
Jeszcze chciałam zapytać, czy Chciuk to jest krewny tego Chciuka z tych białych kurierów?
Rodzony brat. Ich było w sumie czterech braci z Drohobycza. Słynny kurier, a właściwie nie kurier, proszę Państwa. Kurierem był Jan Nowak-Jaziorański. Natomiast Chciuk był emisariuszem i był dużo ważniejszą postacią. Po wojnie niestety Jan Nowak-Jaziorański, dbając o własną chwałę i wielkość, zrobił wszystko, żeby o Chciuku zapomniano i żeby jego nazwiska nie przypominano. Tak naprawdę Chciuk był emisariuszem, to znaczy toczył tutaj rozmowy polityczne, napisał niesłychany raport o polskim podziemiu. Mówi się, że gdyby ta wiedza, którą wówczas zebrał i miał przekazać do Londynu, była przekazana wcześniej, być może nie doszłoby także do wybuchu Powstania Warszawskiego, ale zostawmy to na boku. To jest jego brat. To jest jego brat jak najbardziej. Ja się w tej prezentacji mówiłem o tym na początku. Skupiłem na tym, co łączy, a nie na tym, co dzieli. Oczywiście to nie jest pełny obraz. Zawsze przy zetknięciu z ludźmi, których wiele także różni, następują tarcia, następują niesnaski, następują różnice poglądów. Te kresy także i w przeszłości, także i za pierwszej Rzeczypospolitej nie były krajem od tego całkowicie wolnym. Ale warto podkreślać różne modele współżycia, także i te, które mimo przeciwności losu byliśmy w stanie tam wypracować w bardzo trudnych obiektywnie latach zaborów w wieku XIX, wieku XIX i w Galicji pod zaborem austriackim i w zaborze rosyjskim, gdzie mimo tego próbowaliśmy znaleźć jakiś model funkcjonowania dla tych wszystkich społeczności. Jak mówię, to są tylko takie wyrwane bardzo często kawałki. Ta paleta wszystkich zachowań jest znacznie szersza. To nie jest tak, że zło zaczyna się w roku 1943. Elementy tego zła spotkamy dużo wcześniej, zresztą także po różnych stronach. Ale warto także obok tego, co jest konieczne, żeby pamiętać, obok traumy, którą trzeba pamiętać, trzeba przypominać, wskazywać osoby za nią odpowiedzialne, umieć czerpać z tego pozytywnego, pięknego dziedzictwa kresu. To tylko była taka moja jak gdyby myśl, która legła u podstaw przygotowania tej prezentacji.
Szanowni Państwo, kto ma ochotę, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Ja na początek chciałem powiedzieć, że mam też dokładnie taki sam stosunek do naszej historii jak Pan, czyli uważam, że mamy wiele epizodów i wiele postaci, których powinniśmy się chwalić, a których nikt nie zna, a stawiamy pomniki głupcom i szkodnikom i często gloryfikujemy rzeczy, wynosimy na piedestał, o których powinniśmy raczej zapomnieć, no ale to już nie wiem, z czego to wynika, to tyle. I mam dwa pytania, tak szybciutko. Pierwsze, chciałem zapytać, jaka jest Pana diagnoza? Dlaczego z tych wielkich państw europejskich upadła akurat pierwsza Rzeczpospolita? Nie Francja, nie Anglia, nie Rosja, tylko akurat pierwsza Rzeczpospolita. To jest pierwsze pytanie moje. I drugie moje pytanie już odnośnie, co będzie dalej, jak Pan to widzi? Bo teraz Ukraina związała się z Rosją i jak to się dalej potoczy, jak Pan to widzi? Czy jest jakaś szansa na jakieś w miarę pokojowe, to będzie bardzo trudne, współdziałanie z Ukraińcami, z Białorusinami, z Litwinami, czy to już te rowy zostaną takie rozkopane na wieki wieków, amen. Tyle się chciałem zapytać. Bardzo dziękuję.
Ja się obawiam, że Pan przecenia moje możliwości. Ja nie jestem historykiem. Nie takie tuzy próbowały odpowiedzieć na pytanie, dlaczego upadła pierwsza Rzeczypospolita. Cały XIX wiek i w dużej mierze pół wieku XX, a setki autorów próbowały pochylić się nad tym fenomenem. Ja mogę tylko odesłać...
Między innymi kolejny absolwent szkoły, do której zajmuję, Józef Szulski.
Dokładnie. Ja mogę tylko odesłać do tego, co było ich dorobkiem i ich dziełem. My jesteśmy, proszę Państwa, tak jak ja, mógłbym bardziej intuicyjnie, nie ze względu na moją kompetencję czy wiedzę historyczną powiedzieć. My bardzo często jesteśmy skłonni przypisywać wszystkie zło tego świata okrutnym wrogom, którzy nas gnębią, zapominając o własnych zaniedbaniach, o własnym lenistwie, o własnym egoizmie, o własnych waśniach. Gdyby popatrzeć na nie tylko przecież moment upadku I Rzeczypospolitej, ale i wiele innych momentów z naszej historii, można powiedzieć, inni okazali się silniejsi, inni okazali się lepsi. Ale może warto czasem postawić pytanie, a dlaczego to my nie okazaliśmy się lepsi od tamtych? A dlaczego to my byliśmy nieprzygotowani? A dlaczego to my byliśmy nieuzbrojeni? A dlaczego to my nie byliśmy zwarci, silni, gotowi? Znają Państwo ten slogan propagandowy, ale znają Państwo też i ten smutny fakt, że w Wojsku Polskim do późnych lat 30. w pułkach kawalerii, a mieliśmy ich najwięcej w całej Europie, kiedy w całej Europie likwidowało się pułki kawalerii, mechanizowało się armię i przechodziło się na wojska pancerne, myśmy z uporem godnym lepszej sprawy utrzymywali pułki jazdy konnej, które nas kosztowały niebagatelne pieniądze. Co więcej, w tych pułkach jazdy konnej do późnych lat 30. obowiązkowym elementem wyszkolenia bojowego ułana było władanie lancą. Władanie białą bronią, która przeciwko broni palnej stosowanej w Europie od połowy XIX wieku była kompletnie bezradna. Co można było lancą zrobić, proszę Państwa? Nikt już szarż kawaleryjskich w XX wieku nie stosował na polach bitew. A myśmy jeszcze w połowie lat 30. w każdym pułku kawalerii mieli osobnych żołnierzy, którzy zbierali lance, podawali, pilnowali. Całe godziny były poświęcone na ćwiczeniu umiejętności władania lancą. A potem się dziwimy, że we wrześniu 1939 roku rozjeżdżają nas zmotoryzowane kolumny pancerne i niemieckie, i sowieckie, bo my się możemy śmiać z wkraczających Sowietów, ale wkraczający Sowieci wkraczali gigantyczną ilością czołgów pancernych. Na czołgach wjeżdżali. Wjeżdżała też konnica, jak najbardziej. Wjeżdżała i obdarta, i brudna, i śmialiśmy się z nich, ale oni do nas wjeżdżali. Bo czołowi oficerowie polskiego wojska okazali się hamulcowymi mechanizacji polskiego wojska, bo pomysły świetnego pułkownika Maczka, który domagał się wprowadzania na większą skalę oddziałów mobilnych, oddziałów pancernych. Są takie zestawienia zrobione, jak wygląda niemiecka brygada kawalerii, polska i rosyjska. Bo w 1939 roku Niemcy hitlerowskie miały też brygady kawalerii. Miały też ułanów. Tak, tylko że wyposażonych w broń ciężką. Bo konie były tylko do przemieszczania się. Ułan walczył pieszo. To drobny przykład. Ale jeśli pan pyta o odpowiedź, może trzeba umieć wyciągać lekcje z własnych słabości, z własnych zaniedbań. Z tego jutro będzie tutaj mowa o listopadzie 1918 roku. Ja bardzo chętnie do tego wątku też nawiążę, bo to jest dla mnie też taki szczególny moment, w którym okazuje się, ale nie wyprzedzajmy tych wydarzeń z dnia jutrzejszego. Natomiast co do drugiego pytania, to jest jak wróżenie z fusów. Natomiast pamiętajmy, że Ukraina to jest naród nieprawdopodobnie rozbity, nieprawdopodobnie pęknięty. Naród, który ma straszny problem przede wszystkim samym ze sobą. Pomijam w tej chwili kwestię sąsiadów, który od 20 kilku lat, od uzyskania niepodległości ma ogromne problemy z scementowaniem się. Ja nie jestem przekonany, że można w sposób definitywny powiedzieć, że Ukraina skręciła w jedną lub w drugą stronę. Ukraina jest także w takim miejscu, w którym bardzo inteligentnie, umiejętnie kalkuluje, kto da więcej. Unia co na razie zaoferowała? Pot i łzy. Musicie spełnić długą listę warunków, stać się tak konkurencyjni, jak my jesteśmy, to my was weźmiemy. No, szczerze mówiąc, gdyby nam ktoś... Pamiętacie państwo nastroje, jakie były w Polsce jeszcze 20 parę lat temu? Nie wszyscy byli tacy szczęśliwi z ekspansji unijnego kapitału, z likwidowania polskich zakładów pracy, z rosnącego bezrobocia, z tego wszystkiego, co przyniosło nam i wymierne korzyści, ale i wymierne straty. To nie jest prosty układ wyłącznie zysków. A Ukraina, będąc wielkim europejskim państwem, mając możliwość oglądania się na jedną czy na drugą stronę, pewnie też kalkuluje, pewnie też się zastanawia, gdzie można więcej wytargować. Co będzie dla nas korzystniejsze? Ja nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę, że zachowuje się stosunkowo racjonalnie, tak jak każdy w takiej sytuacji, patrząc, co z tego my będziemy mieli. My możemy tylko mówić, że my jesteśmy ci pierwsi naiwni, bo nam się wydaje, że jak polski prezydent powie Ukraińcom, no, wy Ukraińcy to musicie nas słuchać i wstąpić do Unii, to oni tak biegiem, sznurem do tej Unii pobiegną. No, myślę, że niekoniecznie. No. Wydaje mi się, że mają swój własny rozum i będą podejmowali decyzje takie, jakie będą podejmowali, przypomnijmy, jeszcze w warunkach straszliwego podziału zachodniej Ukrainy, która ewidentnie jest dużo bardziej mentalnie, intelektualnie, kulturowo związana z Europą Zachodnią i wschodniej Ukrainy, która ze względu na te przecież sto kilkadziesiąt lat istniejące różnice bardzo silnie ciąży ku wschodowi. Przecież granica, która przecięła ziemię ukrainę w chwili zaborów, czyli pod koniec XVIII wieku, została przysypana ledwie 20 parę lat temu. Niech państwo pamiętają, że ta granica na Zbruczu, która najpierw dzieliła Austro-Węgry od Rosji carskiej, a potem drugą Rzeczypospolitą od Rosji sowieckiej, to jest granica, która przyniosła nieprawdopodobne pęknięcie tego narodu. To przecież jak państwo pojadą na Ukrainę, to na wschodniej Ukrainie nie będą mówili o tych z zachodniej inaczej jak banderowcy, a na zachodniej Ukrainie nie będą mówili inaczej o tych ze wschodniej Ukrainy jak komuniści. W normalnych rozmowach między sobą. Więc jak to będzie, pewnie pan Bóg raczy wiedzieć. Ja myślę, że każdy w takiej sytuacji próbuje znaleźć optymalne, najlepsze wyjście dla siebie. Nie wiem, jakie jest najlepsze wyjście dla Ukrainy. Z naszego punktu widzenia to my wiemy, ale oni mają swój rozum i nas słuchać na pewno nie będą. Oni będą się kierowali własną racją stanu. I trudno się dziwić, żeby się kierowali własną racją stanu. My możemy powiedzieć, że z naszej perspektywy być może korzystniej by było także dla nich, gdyby wybrali tą opcję. Jaką wybiorą? Nie wiem. Myślę także, że sprawa nie jest przesądzona.
To mogą być dwa państwa kiedyś.
Mogą. No, proszę państwa, a kto zakładał jeszcze 40 lat temu, że nie będzie dwóch państw niemieckich? A mamy jedno. No naprawdę, historia jest płynna. Nigdy nic nie jest raz na zawsze dane. I to jest też lekcja, jaką z historii trzeba brać. My się cieszymy tym, że od 1945 roku żyjemy w państwie, które nie toczyło żadnej wojny, nie pękło na pół, tak jak nasi sąsiedzi na południu, albo na sześć części, jak sąsiedzi jeszcze dalej na południe. I mamy stabilne granice. Ale czy to jest gwarancja, że za 20, 30, 50 lat to nadal będą te same granice? A kto państwu to zagwarantował? Nie ma czegoś takiego. To jest odpowiedzialność nasza, naszych dzieci, ich wnuków, siła gospodarki, nasze szare komórki, to jest wszystko to, co gwarantuje państwu pozycję. Nigdzie nie jest powiedziane, że ona jest dana raz na wieczność. My się tak lubimy trochę usypiać w tym, można powiedzieć, spokoju. Ale naprawdę Europa, przez to, że powstała Unia Europejska, nie przestała być targana problemami i konfliktami. Zwróćcie państwo uwagę, ile jest w tej chwili w całej Europie tendencji odśrodkowych. W ilu państwach grozi podział? W Wielkiej Brytanii mówi się o tym, że w przyszłym roku istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że Szkocja wyjdzie ze Zjednoczonego Królestwa. Gra toczy się o nieprawdopodobnie istotną rzecz. Czy Wielka Brytania przetrwa w tym kształcie, w jakim istnieje dzisiaj? Kto by jeszcze kilka lat temu taką myśl w ogóle dopuścił? Więc to jest też lekcja taka, że jeśli coś raz było, to naprawdę nie jest dane na zawsze. Na dobre i na złe. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ale myślę, że jedyne, co nam pozostaje, to po prostu robić najlepszy użytek dzisiaj, tu i teraz, kiedy tylko możemy, z tego, co mamy. Nie ma innej drogi.
Proszę pana, chciałem powiedzieć, że pan przedstawił tutaj wizję Kresów, jaką romantyczną, piękną krainę, bogatą, wielką, wspaniałą, ale utraconą. Jak to się używało w XIX wieku, ziemią zabraną, ziemiami zabranymi. Chciałem panu zwrócić uwagę na naszych zachodnich sąsiadów, którzy rozpoczynali marsz na wschód na początku IX wieku, nazwaną polityką Dragna z postęp po upadku państwa Karola Wielkiego. Więc tam nie było takiego romantycznego podejścia jak my, że nasi władcy mówili, nie będziemy z panami waszych sumień, tylko tam obowiązywała zasada, którą później oznaczono po łacinie cuius regio, eius religio, czyja władza, tego religia. To prowadziło do stopniowej, powolnej, trwałej germanizacji, czyli włączania ziemi podbitej, zagarniętej własny organizm państwowy w sposób trwały. Że ludzie mówili z tym językiem, jakim władcy, i nie było tych różnic. A myśmy stosowali inną religię, znaczy inne podejście, i to spowodowało, że w chwili załamania się mocy państwa, upadku, bo państwo od czasu do czasu ma słabe czasy, więc te ludy skorzystały z tego i oderwały się od nas, czy skoczyły nam do gardła, mordując naszych, jak Litwini w czasie ostatniej wojny, czy Ukraińcy w czasie ludobójstwa. Więc to jest moim zdaniem jedną z głównych przyczyn upadku I Rzeczpospolitej, błędna polityka w stosunku do ludności tamtejszej i niestosowania metody, nie znalezienia metody, trwałej metody budowy silnego, jednolitego państwa. Gdyby taką metodę jak Niemcy stosowali, cuius regio, eius religio, mielibyśmy wielkie, olbrzymie państwo od Dźwiny na północy Połocka po Morze Czarne z jednolitym językiem polskim, z jednolitą religią katolicką. Niestety tego nie zrobiono, no i nie przepadło. A czy będzie w przyszłości? Mam nadzieję, że to wróci. Ale mam pytanie w takim razie, no to takie moja uwaga, czy pan podziela to, że błędna polityka, i tu romantyzm, i polityka musi być skuteczna i w sposób trwały, i trwała, a nie piękna i romantyczna i sentymentalna. My nie tak odprowadzili, niestety. I to był nasz główny błąd. A teraz mam pytanie jedno. Jak pan, i nawiązując do tego, co pan przed chwilą powiedział, że nic nie jest trwałego w historii. Więc ja wyciągnąłem takie wnioski. Natomiast rodzi pytanie się o przyszłość. Jak powinniśmy, zdaniem pana, traktować tę ziemię dzisiaj? Czy to uznać, że to odpadły na trwałe, czy może ewentualnie wrócą, a jeśli wrócą, to jak powinniśmy się do tego przygotować? Czyli jak traktować dzisiaj tę ziemię zabrane?
Jeszcze panie, tak zwłaszcza zanim pan odpowie, to
dwa zdania, bo akurat tak mi się teraz przypomniało. We wtorek w Tarnowie był Jan Łopuszański z takim wykładem na temat, czy polityka jest drogą do świętości. To przypomniało mi się, jak pan w tym momencie mówił o tym rzeczywiście takim modelu polityki, również tej geopolityki, prawda, która jest takim modelem makiawelicznym. Pan mówi o skuteczności polityki, prawda, w stosunkach międzynarodowych, czyli zaborczość, agresja, no, są usprawiedliwione, jest jakiś cel wyższy, prawda, niż te wyznaczane wartości gdzieś tutaj, prawda, które są romantyczne dla pana. Często oczywiście debata dzisiaj publiczna rzeczywiście coraz bardziej jest zdominowana przez, jak zaczynamy mówić o pięknych kartach swojej historii, nie do pana w tym momencie piję, tylko w ogóle do tego, co się często gdzieś tam prawie, to się gdzieś, prawda, my uderzamy tutaj, gdzieś tam nożyce, w jednym, drugim, trzecim medium, czy w jakichś tam różnych innych ośrodkach się uderzają i mówią, no nie, moment, znowu romantyzm, znowu, dlaczego tam, prawda, gdzieś tam opowiadacze, my błędy popełnialiśmy, głównie błędy, polska historia to jest historia błędów, bo przecież koniec końców. My mamy wciąż około 40 milionów, tu powiedzmy zamieszkanych w tym, to powinno być 40 milionów, licząc tam powiedzmy z tymi emigrantami bezpośrednimi z ostatnich lat, 60 milionów populacja. To wciąż jest jednak mimo wszystko bardzo znacząca populacja i naród przyznający się do swojej tożsamości. Takie akurat. Pan mówi romantyczne. No tak, a takiej innej nie było historii. Taką mieliśmy. Czesi, o których przyjmowaliśmy chrześcijaństwo, wtedy gigantyczne państwo wielkomorawskie, potentat w Europie Środkowo-Wschodniej. I co dzisiaj Czesi mają? Przy całym szacunku jakby dla ich historii i tak dalej, tego modelu, który wybrali, akurat takiego mniej romantycznego, prawda? Jest ich 10 milionów na bardzo ograniczonym terytorium. I o społecznościach czeskich emigracyjnych mówi się, ja często rozmawiam tam z osobami właśnie, którzy gdzieś tam mieszkają, że tak naprawdę jedno pokolenie wystarczy na to, żeby ich wykorzenić. Znaczy oni po prostu przestają myśleć po czesku, mówić i tak dalej. Wtapiają się gdzieś tam w te społeczności. Być może warto odwrócić. Zachęcam do wysłuchania, bo na stronie festiwalu zamieściłem, wydaje mi się, że niezwykle ciekawy wykład właśnie pana Jana Łopuszańskiego na temat właśnie tego odwrócenia pojęć, które my stosujemy, bo my przyjmujemy często, że właśnie polityka to jest uprawianie czegoś metodą skutecznym, ma być skuteczny, niezależnie od środków i tak dalej. Być może właśnie ta nasza polityka polska jest prawdziwą polityką, bo polityka to jest, co to jest, prawda? To jest dbałość o dobro wspólne. Być może polska historia, polska polityka jest najbardziej, że tak powiem, modelowym wręcz przykładem polityki tej, która powinna być polityką. Pan mówi o historii jednak nie wszystko takiej makiawelicznego powiedzmy modelu. A mamy, zresztą za chwilkę jeszcze zadam pytanie, bo pozwolę panu Tomaszowi, ja tak tylko, bo przypomniały mi się, naprawdę poruszający był ten wykład Jana Łopuszańskiego, późniejsza dyskusja właśnie, również z osobami, które reprezentowały podobny sposób myślenia. Panie Tomaszu, przepraszam za taką dłuższą dygresję.
Ja się boję, że państwo oczekują ode mnie recept, których nikt generalnie nie daje, gotowych. Nie wiem. Ja się bałbym zajmować tutaj jakieś zdecydowane stanowisko. To prawda. Możemy wskazać wiele państw, które brutalną polityką, nie liczącą się z niczym, osiągało rozmaitego typu sukcesy. Pytanie, gdzie te sukcesy je zaprowadziły? No, można powiedzieć tak. Możemy wskazać wielkiego sąsiada na wschodzie, który swoją bezwzględnością porażał
i za carów, i za ich następców. Czy chcielibyśmy urządzać świat w ten sposób? No, mam pewne wątpliwości. Możemy powiedzieć, no moglibyśmy pewnie brać lekcje z pragmatycznych do bólu, konsekwentnych, z żelazną konsekwencją Niemców, ale czy to ma być dla nas, aby na pewno światły wzorzec po tym, co zgotowali Europie i nam między 1939 a 1945 rokiem? No też miałbym poważne wątpliwości. Mimo wszystko myślę, że dużo bardziej komfortowo być w tej Europie Polakiem niż Niemcem, z tym straszliwym bagażem, z jakim zmaga się dzisiaj czwarte już urodzone po wojnie pokolenie, któremu przez następne cztery pokolenia, albo i jeszcze więcej, będą wypominać, jak podpalili Europę, ile ludzi puścili z gazem, ile ludzi wymordowali. No, muszę przyznać, nie jest wdzięczne życie w społeczności obciążonej takim piętnem. Postawcie sobie Państwo pytanie takie. Czy jest wdzięczną rzeczą być Ukraińcem z tą świadomością, że może mój dziadek, może mój pradziadek, może moja babka to są zbrodniarze? Z takim piętnem ta społeczność, nawet jeśli nie mówi tego, nawet jeśli się nie przyznaje publicznie, nawet jeśli stara się to schować pod dywan, przecież żyje. Ja miałem okazję rozmawiać i oglądać trochę filmów, rozmów nakręconych z ludźmi stamtąd. Taka niezwykle gorzka wypowiedź pewnej Ukrainki z Kisielina, gdzie Ukraińcy dokonali straszliwej zbrodni, napadli na modlących się Polaków, wyrżnęli część się obroniła. Państwo wiedzą, to jest to miasteczko, w którym mieszkała rodzina Krzesimira Dębskiego. Jego rodzice przeżyli. I jest taki film nakręcony przez Macieja Wojciechowskiego, Było sobie miasteczko. I mówi ta Ukrainka z taką goryczą w głosie. Przed wojną to było kwitnące miasteczko. Miasteczko. Dzisiaj to jest wieś, gdzie nie ma nic. Nie ma żadnych perspektyw. Nie ma sklepów, nie ma niczego. Jakieś ugory, ludzie żyjący w jakiejś koszmarnej biedzie. Wyrżnęliśmy Żydów. Wyrżnęliśmy Polaków. Jesteśmy sami. Nikt nam w niczym nie przeszkadza. A my nie chcemy się znać. Nie chcemy patrzeć sobie w twarzy. Kłócimy się między sobą do bólu. Po co nam to było?
I podobno Krzesimir Dębski mówił, że to ciąży nad nimi.
Proszę Państwa, to musi ciążyć. Zbrodnia tej skali, ale i innej skali musi ciążyć. Ja muszę powiedzieć, z dwojga złego, może rzeczywiście jesteśmy tymi ostatnimi romantykami w Europie, ale z drugiej strony może jest to tradycja, która jest warta grzechu. To, że mimo tych wszystkich niesprzyjających okoliczności nadal istniejemy, nadal funkcjonujemy i to nie jako całkiem marginalna społeczność w Europie, może jednak o czymś świadczy. To, że tylu Żydów, tylu Ukraińców, tylu Litwinów, tylu Białorusinów, tylu Rosjan, tylu Niemców polszczyło się przez całe stulecia, może o czymś także świadczy. Proszę zwrócić uwagę, jeśli Państwo sięgną do biografii Polaków, do biografii sławnych ludzi, zobaczą Państwo, ile w tych biografiach to są spolszczeni Niemcy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Żydzi, Karaimi, Ormianie, Włosi, Szwajcarzy, Anglicy, Niemcy, Holendrzy. Proszę Państwa, toż to najlepsze dzieła sztuki, jakie mamy w I Rzeczypospolitej, fundują nam najczęściej twórcy z Europy Zachodniej, którzy tu tworzą te wspaniałe dzieła, te wspaniałe zamki, pałace, kościoły, których my przygarniamy, którym dajemy pracę, którzy pozostawiają dzieła najwyższej klasy europejskiej. Faktem jest, że kolejne wojny, kolejne hekatomby wiele z tych dzieł zniszczyły. Rzeczywiście. Wiele straciliśmy, bo nas ograbiono, ale tutaj one powstawały. Wielu z nich świetnie się tutaj czuło. Jest takie piękne powiedzenie jednego z Radziwiłłów w XVII wieku, który pisze list do swojego brata. A czym Litwinem się urodził i Litwinem umrzeć mi przyjdzie, to w ojczyźnie naszej idioma polskiego zażywać musimy, pisze Radziwiłł do Radziwiłła. Przecież jak Państwo popatrzą na genealogię wszystkich polskich rodów arystokratycznych i magnackich, to po pierwsze znakomita ich większość z tych kresów właśnie, a po drugie, jakie to są rody, o jakich korzeniach? Albo bojarzy ruscy, albo bojarzy litewscy, wszystkie Tyszkiewicze, wszystkie Radziwiłły, wszystkie, no, których największych polskich rodzin arystokratycznych, magnackich by państwo nie wzięły, to są spolszczone ruskie albo litewskie bojary, czasem jacyś dworzanie, którzy dostali nadania szlacheckie, ale też ruscy, też jacyś litewscy. Jest jednak coś w tej kulturze, w tym dziedzictwie kulturowym naprawdę wielkiego i można powiedzieć, pewnie byłoby lepiej być państwem od morza do morza i dyktującym może reszcie Europy warunki. Czy byłoby to tak do końca możliwe przy tych wszystkich przemianach? Nie wiem. Ja muszę przyznać, że wbrew pozorom wydaje mi się, że na tle wielu innych naszych sąsiadów bycie Polakiem, poza wszystkimi uciążliwościami, mentalnie, kulturowo, psychicznie, jest niezwykle komfortowe. No postawcie się Państwo w sytuacji zanikających narodów, Litwinów, którzy z Wielkiego Księstwa Litewskiego zeszli do nieliczącego się państwa w Europie, które ma w dodatku taką depopulację w tej chwili, że istnieją poważne wątpliwości, czy w dalszej perspektywie będzie w stanie przetrwać. 25% utraty populacji w ciągu 20 lat. Jedna czwarta. Wyłącznie. A Ukraina straciła, proszę Państwa, ponad 10 milionów mieszkańców. 10 milionów mieszkańców ponad straciła w ciągu ostatnich lat. Naszym grzechem jest to, że myśmy stracili te 3, 4 czy 5 kolejnych. To jest nasz nieprawdopodobny grzech. Jest oczywiście pocieszaniem się, że nasza grupa rozsiana od Australii po Kanadę liczy te kilkanaście milionów i jesteśmy potęgą pod tym względem. No ale gdzież oni budują dobrobyt tych państw? Gdzież oni płacą podatki? Gdzież oni dokonują wynalazków? Gdzież oni posyłają dzieci do szkoły? Gdzież budują dobrobyt tych społeczności? Ano w Australii, ano w Stanach, ano w Niemczech, ano w Wielkiej Brytanii, ano w Francji, w Holandii czy gdzie indziej, a nie nad Wisłą. To jest oszalała polityka kolejnych rządów Rzeczypospolitej, które uważają, że najlepszą metodą na bezrobocie jest wypychanie młodych Polaków z kraju. Za to powinny być Trybunały Stanu dla wszystkich rządów Rzeczypospolitej. Bo to jest tak naprawdę, nie wszystkie inne elementy, to jest tak naprawdę rzecz w najwyższym stopniu oburzająca. Że się nie stwarza warunków do tego, żeby tu można było rozwijać talenty i możliwości. To tutaj Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości.
Ukraińcy mieliby to na masową skalę, bo oni są jednak dużo biedniejsi jeszcze. Gdyby tam się otworzyła granica, to by był potok.
A mają państwo no, dramat nie tylko pękniętego narodu, ale dramat narodu, którego większość w tej chwili mieszka, znaczy nie większość, jeszcze nie większość, no ale którego ogromna część, ogromna populacja mieszka już poza Ukrainą. I to niesie ze sobą bardzo dalekosiężne skutki. No ale w tej materii to my też mamy wiele sami na sumieniu. Wiele mamy sami na sumieniu. Proszę Państwa, ale my już wchodzimy w tematy zupełnie odbiegające od wątku.
Spróbujmy powrócić. Jeszcze tutaj dam bardzo proszę. Tak, bo Pan Edward jeszcze chciał zadać pytanie. Nie, ktoś jeszcze tutaj, tak? Panie Tomaszu, bo właśnie jak jesteśmy przy tej kwestii, tych kwestiach demograficznych, no to właśnie jeszcze jeszcze jeden jakby element potwierdzający, że oczywiście zwykle narzekamy, że jesteśmy w takim nieszczęśliwym miejscu w Europie, na świecie, prawda, między gigantycznymi mocarstwami, którymi stajemy się czasami igraszką w tych rozgrywkach i tak dalej, ale biorąc pod uwagę na przykład właśnie choćby te pana takie no próby prognoz, prawda, co się wydarzy na wschodzie, no to my na przykład trochę inaczej niż reszta Europy nie jesteśmy zagrożeni tą emigracją powiedzmy gdzieś tam z krajów islamskich i tak dalej. Jeśli przyjdą do nas, to przyjdą ci ze wschodu, Ukraińcy powiedzmy, czy Białorusini, i ich jesteśmy w stanie, odwołując się do jakiegoś wspólnego modelu,
zasymilować.
Być może tak. Proszę spróbować, bo widzę, że Pan się nie wierzy w taką możliwość.
Zaraz odpowiem na to pytanie, ale może najpierw Pan.
Słuchałem z bardzo ciekawie zresztą Pana prezentacji. Nasunęły mi się takie uwagi, bo powiedział Pan, że kultura, która tam była wielonarodowa, wszyscy ci ludzie wierzyli każdy w swojego Boga. No jak popatrzymy, to był ten sam Bóg. Tak merytorycznie chciałem się do tego odnieść. Druga rzecz, z Pana wypowiedzi dotycząca Wojska Polskiego z okresu II Rzeczpospolitej. Z tego co pamiętam kiedyś i informacjami, które się zetknąłem, polska kawaleria do lat 20. rzeczywiście była nastawiona na walkę, powiedzmy tą lancę. Zresztą w czasie I wojny światowej mieliśmy słynne różnego rodzaju szarże. Natomiast już od lat 30. polska kawaleria była nastawiona na taki styl walki, o jakim Pan tu wspomniał, o kawalerii niemieckiej. Koń służył jako środek lokomocji, jako podwoda do przełożenia ciężkich karabinów maszynowych, artylerii lekkiej. Natomiast walka lancą to tylko Wojda sobie gdzieś tam w filmie umieścił, że tak. Polacy na czołgi lancą bohatersko dziobali te czołgi. Natomiast był zbyt krótki okres czasu od zmiany, powiedzmy, doktryny, jak gdyby, to nie doktryna, to jest za duże słowo, ale zmiany działania jednostek kawalerii do wybuchu II wojny światowej, do roku 1939, żeby te oddziały kawalerii przekształcić w oddziały kawalerii zmotoryzowanej, takie jak brygada samodzielna generała pułkownika wtedy Maczka. I Polska zresztą nie była zbyt bogatym państwem i jak pamiętamy w okresie przedwojennym słynne były zbiórki wśród społeczeństwa na rzecz armii, gdzie społeczeństwo fundowało karabiny maszynowe, czołgi, nawet samoloty. To jedna uwaga, kolejna uwaga, którą chciałem tutaj jak gdyby powiedzieć. Druga rzecz. Padały tutaj słowa o skuteczności w polityce. polityka naszych zachodnich sąsiadów, polityka, można powiedzieć, plemion bardzo wojowniczych, które jeszcze na pograniczu starej kultury, czyli rzymskiej i tej kultury tutaj, która się potem rodziła w Europie, były to wojownicze plemiona, które pokonały Rzym. I można powiedzieć, ten sposób mentalności obowiązuje, powiedzmy, nawet do dzisiaj, bo to, co było w XX wieku, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, tylko potwierdza to, co mówię. Natomiast my prowadziliśmy politykę inną. Jak popatrzymy na początki państwowości polskiej, na północny wschód, do plemienia Prusów, nie wysyłaliśmy wojów naszych polskich, natomiast wysyłaliśmy misjonarzy. Tym misjonarzem był święty Wojciech, o którym wszyscy wiedzą i wielu innych, jego brat Gaudenty i wielu innych misjonarzy. Walczyliśmy, można powiedzieć, o tę ziemię kulturą. I tak samo, jak doszło do Unii Polsko-Litewskiej, też walczyliśmy kulturą, bo wtedy wielkie rody litewskie bojarów uzyskały szlachectwo przez to, że polska szlachta, jeszcze magnaterii nie było, usynowiła rody bojarskie, dając im herby. Przez to ta warstwa społeczna litewska stała się pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej obojga narodów. I tak samo dalej historia, wszystkie unie, które tutaj były też wspominane, to było zdobywanie tych ziem, ale na zasadzie, powiedzmy to, propozycji jakiegoś partnerstwa, nie było tam, można powiedzieć, miecza. Dlatego jest zasadnicza różnica pomiędzy polityką, którą prowadzili nasi zachodni sąsiedzi, a polityką, którą my w pewnym okresie, jako nawet największe państwo w Europie, obszarowo prowadziliśmy w stosunku do naszych kresów wschodnich, bo na zachód, wiadomo, nie mogliśmy tej polityki prowadzić, nie rozwijać się na zachód, tylko na wschód. I jeszcze czwarta moja wypowiedź dotyczy Ukrainy i tego, co się tam dzieje. Zgadzam się zupełnie z panem, że Ukraińcy walczą, powiedzmy, o swoje. Dzisiaj wyczytałem w jednej z gazet taką informację. Ukraina proponuje, żeby powołać, powiedzmy w cudzysłowie, wspólną komisję, w którą będzie brała udział Ukraina, Unia Europejska i Rosja. Dlaczego? Rosjanie, jak państwo zupełnie pewnie wiedzą, mówią Ukrainie tak: wejdziecie do Unii, będziecie mieli europejskie ceny gazu, nie będziecie mieli ulg w handlu, nie będziemy od was brali preferencyjnie produkcji, która jest położona na wschodniej Ukrainie, a tamte fabryki nie pracują, załóżmy, dla Berlina, Warszawy czy Madrytu, tylko pracują dla Moskwy, tam w Władywostoku, pewnie jeszcze innych miast. To jest naturalne, że są te związki gospodarcze. I tutaj Ukraina, można powiedzieć, nie sprzedaje swojej skóry, też brzydkie powiedzenie, za darmo. Tak jak my to żeśmy zrobili niecałe 10 lat temu, gdzie skóra optymizmem. Wejdziemy do Unii i już będziemy mieli po 3-3,5 tysiąca euro od razu w kieszeni, chodząc tak, jeśli chodzi do dotychczas pracy. Wiemy, że tam nie jest. Dziękuję.
Proszę państwa, mnóstwo wątków, króciutko, bo pora się robi późna. Co do ostatniej kwestii, nic dość nic ująć, chociaż myślę, że jak się patrzy z perspektywy, to kto wie jednak, czy ta akcesja nie wyszła nam na zdrowie. Więc mimo wszystkich sceptycznych głosów, to tak naprawdę jest za krótki okres, by to ocenić. Tak naprawdę będzie to wiadomo pewnie za lat 40 czy 50, czy decyzja była sensowna, czy nie była sensowna. Na razie wydaje nam się, że nie wychodzimy na tym chyba tak źle, jak się obawiamy. A może są też tego ewidentne korzyści. Nie mówię tutaj wyłącznie o kwestii pieniędzy, bo kwestia pieniędzy jest tutaj tylko jednym z elementów. Zupełnie innym elementem jest wejście w cały ten system powiązań. W końcu wiedzą Państwo, gdzie są wysyłane polskie towary. Ale wracając do poprzednich kwestii, proszę Państwa, tak, to prawda, taktyka działania kawalerii w dwudziestoleciu międzywojennym miała polegać tylko i wyłącznie na tym, że ułanów się miało przemieszczać na koniach, a nie mieli z konia walczyć. Tylko, że nie wycofano ćwiczeń z lancą z obowiązkowego programu wykształcenia ułanów i zamiast uczyć ich strzelać z broni ciężkiej, której nie mieli, bo te pułki nie miały broni ciężkiej, tak jak miały pułki kawaleryjskie niemieckie czy rosyjskie, to uczono ich władania lancą. No to jest niestety brutalna prawda, przykra, ale nic za to nie możemy poradzić. Co do tych innych wątków, tutaj, proszę Państwa, no, można by wchodzić w bardzo różne konteksty. Mnie się wydaje, że oczywiście jest tak, że każdą prawie tezę da się udowodnić odpowiednio tylko dobierając argumenty. Mnie tylko raczej chodziło o to, by nie patrzeć wyłącznie na kresy jako morze krwi i cierpień, a były takim morzem krwi i cierpień i w wieku XVII przecież, i później, i w wieku XX, i w wieku XIX, ale żeby spróbować także dostrzegać to, co było nie tylko wówczas aktualne, nie tylko wówczas cenne, ale co może być ważne, istotne, mało tego, inspirujące dzisiaj. Proszę Państwa, mówiliśmy tutaj o kwestii demografii. Ja kiwałem przecząco głową, jak Pan mówił, że mamy tą komfortową sytuację, bo do nas przyjeżdżają Ukraińcy, Białorusini i Litwini. Wobec tego my ich szybko zasymilujemy, oni się spolszczą i nie będziemy mieli tłumów gastarbeiterów z Turcji, czy z Bliskiego Wschodu, czy z Chin, czy z Wietnamu.
To nawet nie chodzi o spolszczenie, bo mamy też problem, który tak. Powoduje, że oni mogą się czuć u siebie.
Jasne. Proszę Państwa, tylko jest brutalna demografia. Za chwilę nie będzie już komu wyjeżdżać z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Te rezerwuary, które tam były i z których do dzisiaj jeszcze Rzeczypospolita czerpie, uzupełniając napływem stamtąd, już nie litewskim, Litwinów w Polsce tak facto nie ma. Jeśli Litwini emigrują, to emigrują do Skandynawii, do Wielkiej Brytanii, do Islandii, do Irlandii czy do innych krajów. W Polsce odpryskowa liczba Litwinów znalazła się w rezultacie po tych zmianach. Jeśli pojawiają się jeszcze Białorusini, obywatele białoruscy, bo tak naprawdę przecież niekoniecznie Białorusini, mogą to być i Rosjanie, mogą to być no, różne nacje, to samo z Ukrainą. Naprawdę to nie jest niewyczerpywalny rezerwuar. Rezerwuar demograficzny jest dużo dalej, jest w Azji, na południu, na wschodzie. I stamtąd będzie napływać prędzej czy później, czy tego chcemy, czy nie. To jest oczywiście pytanie, do jakiego stopnia będzie tutaj na ten rezerwuar miejsce, ale tym bardziej wizja, że my mamy tutaj wschodnich sąsiadów, którzy w razie czego zastąpią tą wielką falę odpływu polskiego, jest wizją, moim zdaniem, naprawdę nierealną. Naprawdę nierealną. Kraje na wschód od nas mają największą depopulację w całej Europie. Tam już naprawdę trudno sobie wyobrazić dalsze rezerwuary. Oczywiście ciągle jeszcze stamtąd ludzie przyjeżdżają, bo w migracjach jest tak, ja się 10 lat tym zawodowo zajmowałem, ale nie chcę wchodzić w tej chwili w ten obszar. Jak są raz ustalone kierunki migracyjne, to
to jest ssanie, jest podaż i jest popyt. Jeśli w XIX wieku ustawił się kierunek migracji do Stanów Zjednoczonych z ziem Rzeczypospolitej, wszystkich zaborów, przede wszystkim rosyjskiego i przede wszystkim Galicji, a w mniejszym stopniu pruskiego, to nawet po zmianach w latach 90. są ludzie, którzy będą emigrować do Stanów Zjednoczonych, bo ilość istniejących sieci, powiązań, dróg, ludzi, którzy załatwią mi pracę, środowisk, w których ja mogę się znaleźć, jest tak duża, że tam tworzy szalony magnes na przyciąganie. I niech Państwo mają tą świadomość, że ta fala, która odpłynęła w latach 90. i 2000. z Polski, która nie wróciła i w większości nie wróci, będzie wytwarzać nadal ten sam mechanizm. Nawet jeśli z ekonomicznego punktu widzenia nie będzie już tak bardzo się opłacało do Stanów emigrować. Dzisiaj ktoś przy zdrowych zmysłach, na dobrą sprawę, gdzieś daleko na niewidziane jechać za ocean i tam startować od zera, jednak ciągle jadą. Będą także jechać do wielu krajów europejskich, dlatego że tam będą istniały polskie diaspory, które będą im dawały punkt zaczepienia. Proszę Państwa, ja kiedyś miałem okazję być w Chicago. Oglądałem tak słynne Jackowo, tą polską dzielnicę. Koszmarne wrażenie. Wyzysk Polaków przez Polaków, tych tamtejszych, w stosunku do tych przybywających, to jest rzecz nie do opisania. Nie do opisania. Zanim ci przybyli nabiorą rozumu i zorientują się, że mogą iść własną drogą, to zapłacą ciężkie frycowe nie w amerykańskim domu, w polskim domu. Dlatego ten odpływ idący z Polski jest odpływem, który nie tylko dzisiaj przynosi bardzo poważne konsekwencje. Brak tych 2 milionów podatników, którzy tutaj płaciliby podatki, którzy tu wysyłaliby dzieci do szkoły i do przedszkola, dzięki którym nie następowałaby depopulacja w polskich szkołach i przedszkolach. To są wszystko tego typu konsekwencje, które trzeba brać pod uwagę. Mam bardzo poważne wątpliwości, czy na dłuższą metę możemy liczyć na inny model imigranta w Polsce. My się cieszymy. Biali chrześcijanie, tacy do nas przybywają od 20 lat. Pod tym względem mamy więcej, czasem mówię, szczęścia niż rozumu, bo Europę zalewa fala emigracyjna z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu. Ale proszę Państwa, ten sam problem mają i dzisiaj Rosjanie, którzy mają na swoim terytorium już nie setki tysięcy, tylko miliony Chińczyków, bo te gigantyczne obszary wschodniej Rosji są niezwykle atrakcyjnym miejscem migracji dla przeludnionych Chin. Zostawmy wątki demograficzne. Nie wiem, do którego z nich jeszcze należałoby się odnieść. Czy jeszcze coś zostało do powiedzenia? Obawiam się, że moglibyśmy się tu zagadać do północy.
Panie Tomaszu, to na koniec. Wracając do kresu i do tego tematu historycznego, prawda?
Jeszcze jedna uwaga, proszę Państwa. To, co jest aktualne, proszę popatrzeć. Po 1945 roku, jak mówią socjologowie, staliśmy się społeczeństwem, taki brzydki naukowy zwrot, homogenicznym etnicznie, czyli jednorodnym etnicznie. Żydów nie ma, bo był Holokaust. Ukraińców nie ma, bo zostali na wschodzie. Ci, którzy byli, zostali wysiedleni. W większości. Nie ma Białorusinów, nie ma Litwinów, nie ma Rosjan. Niemców tyle, co kot płakał. Niemcy wprawdzie postawiły sobie za cel odbudowanie mniejszości niemieckiej na terenie Polski i konsekwentnie to realizują, ale nadal jest to dużo mniej niż było wcześniej. Wobec tego mamy po raz pierwszy tak naprawdę w kilkusetletniej nowożytnej historii Rzeczypospolitej
Rzeczypospolitą, która składa się w ogromnej masie z Polaków. Przypomnijmy, w II Rzeczypospolitej 2/3 Polaków do 1/3 osób na innej narodowości. I my dzisiaj z tym mamy poważny problem, bo nie wiemy, jak tak naprawdę zachować się wobec tych innych. Niech Państwo zwrócą uwagę. W dwudziestoleciu międzywojennym nie było problemem dla szkoły w nieporównywalnie trudniejszych warunkach zorganizować lekcje religii tak, by usatysfakcjonować każdego, a my jak mamy sytuację, w której jest współczesna, 21-wieczna szkoła, nie jesteśmy w stanie wybrnąć z dylematu, co zrobić, jeśli nie daj Boże, pojawi się kilkoro rodziców, którzy chcą etyki zamiast religii. Nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać dzisiaj. Jakie napięcia mamy w szkołach na tym punkcie? Wiedzą Państwo najlepiej. To samo dotyczy wielu innych dziedzin.
Nie tylko w Warszawie, bo tutaj nie ma takich.
Nie tylko w Warszawie, niestety. Proszę Państwa, te problemy wynikające z tego, że można powiedzieć, pozbyliśmy się balastu, pozbyliśmy się kłopotu, pozbyliśmy się tendencji odśrodkowych, pozbyliśmy się tych mniejszości, które nas rozsadzały od wewnątrz, ale też może pozbyliśmy się tego, co nas ubogacało i wzbogacało. Każdy w tej Rzeczypospolitej wnosił swój wkład w tą Rzeczypospolitą. Jeśli Rzeczypospolita stała w różnych dziedzinach mocno, to w takim czy innym zakresie było to zasługą tych wielu ludzi, którzy tu znajdowali dla siebie sensowne miejsce. Nie chcę rozwijać tego wątku, bo moglibyśmy pewnie tutaj kolejną godzinę czy dwie spędzić, ale zwróćcie Państwo uwagę, że bardzo często dzisiaj w korporacjach działających na światową skalę, w wielkich firmach działających na skalę globalną, rekrutuje się pracowników w taki sposób, żeby rekrutować ich z różnych kręgów kulturowych, z różnych kręgów językowych. Dlaczego? Bo ekonomia wskazuje, że każdy z nich wnosi oryginalne właściwości. Każdy z nich wnosi innego typu doświadczenia, innego typu mentalność i ze skrzyżowania się, z konfrontacji, ze starcia tych różnych mentalności, tych różnych postaw powstaje dużo bardziej iskrzące jądro. Krótko mówiąc, to jest plus dla korporacji, to jest plus dla firmy, jeśli to są różne doświadczenia, a nie doświadczenia tego samego kręgu, gdzie wszyscy myślą tak samo, bo wtedy nie ma rozwoju, wtedy nie ma wymiany myśli, wtedy nie ma iskrzenia, nie ma sporu, nie ma pracy szarych komórek, krótko mówiąc. Tak dzisiaj oceniają to menedżerowie największych korporacji na świecie. Jest wobec tego pytanie, czy pewien marazm intelektualny współczesnej Rzeczypospolitej jest dobrodziejstwem? Pozostawmy to pytanie otwarte. Tak jak powiedzieli ci nieszczęśni Ukraińcy z tego Kisielina, nikt nam nie przeszkadza. Jesteśmy sami we własnym domu. 90 parę procent. A jak wygląda nasze życie społeczne, polityczne, kulturalne? Czy nie skaczemy sobie do oczu z jeszcze większą zajadłością? Czy nie ma tutaj jeszcze większej fali nienawiści po wszystkich stronach? Nie rozsądzając, kto ma rację, kto tej racji nie ma. Któż nam tak naprawdę wadzi?
Panie Tomaszu, pan idealnie, intuicyjnie pewnie wyczuł, o co chciałem zapytać, więc ja już tylko fragment z tego pytania zadam, bo pan już na dużą część jego odpowiedział. Jest pan pracownikiem instytucji publicznej.
Samorządowej.
Samorządowej. Ale
miasta stołecznego Warszawy.
Miasta stołecznego Warszawy. Czy ta tradycja, ta zaginiona, prawda, rzeczywiście, bo my żyjemy w zupełnie innym państwie, państwie, którego nigdy w historii Polski nie było, ta PRL-owska Polska, prawda, zrodzona po 1945 roku i homogeniczna etnicznie i unitarna, to jest tradycja, której, znaczy trudno, trudno mówić trudno o tradycji, no nie, bez żadnych tradycji tak naprawdę w historii Rzeczpospolitej. Czy w takim razie te wartości, które, o których Pan dzisiaj tak pięknie opowiadał, które przecież w 80 prezentacjach zgromadził, album, różnego rodzaju, innego rodzaju przedsięwzięcia, polskie państwo, czy polskie instytucje publiczne chcą wykorzystywać. Niektóre partie w tym roku w swoich założeniach programowych po raz pierwszy tak wyraźnie stwierdziły, że jest konieczność zbudowania, no dobrze, że po tylu latach, Muzeum Ziem Wschodnich. Tam Ruch Narodowy postawił 2 tygodnie później, Jarosław Kaczyński to powtórzył za narodowcami. Czy rzeczywiście Pan odczuwa po stronie instytucji publicznych czy polityków, prawda, jakieś takie no, dobre poruszenie czy rzeczywiście zrozumienie dla tych tematów? Nie było ich w 2003 roku, gdy Pan Zbigniew Święch próbował zarażać tym Polski wtedy pierwsza kampania do Europarlamentu czy nawet jeszcze w tym procesie akcesyjnym. No i żaden polityk na to nie odpowiedział, żeby spróbować te fragmenty polskiej historii w jakiś tam sposób umieścić w dobrym kontekście, żeby Europa raz się dowiedziała, no tak naprawdę, żebyśmy się też dowiedzieli, bo przecież właśnie to jest ten fragment zaginionej tradycji. Czy dzisiaj Pan choć trochę optymizmu mógłby nam powiedzieć z tych doświadczeń swoich własnych?
Boję się, że nie mam dla Państwa na koniec dnia dobrych wiadomości. To znaczy, ja jestem dosyć sceptycznie nastawiony do umiejętności naszej wspólnej, bo nie myślę tutaj wyłącznie o politykach, korzystania z tego dziedzictwa Rzeczypospolitej. Trzeba by przeorać tak naprawdę ogromną część programów naszego nauczania, naszej świadomości społecznej, naszej świadomości kulturowej. Wykonać ogromną pracę, by dostrzec te, moim zdaniem, naprawdę wielkie wartości, które tkwią w naszej spuściźnie. Odwołać się także do wspaniałego dziedzictwa I Rzeczypospolitej. Do oczywiście tego dziedzictwa, do którego warto się odwoływać, bo w I Rzeczypospolitej mamy także nieprawdopodobną liczbę grzechów, zaniedbań i błędów, do których pewnie odwoływać by się nie warto było. To samo jest z II Rzeczypospolitą. Naszą mądrością jest wykorzystanie tego, co w tej II Rzeczypospolitej naprawdę nam się udało, co było naszą siłą, co nas wzmacniało, co stanowiło o naszej atrakcyjności. Pod tym względem nie widzę tu specjalnie na razie jakichś jaskółek. Poza moim zdaniem całkowicie koniunkturalnymi, wynikającymi z oczekiwań niektórych środowisk społecznych, zapowiedziami, że warto by jakieś może Muzeum Kresów albo coś takiego zrobić, nie traktuję żadnej z tych deklaracji poważnie. Żadna do dzisiaj strona polityczna w jakikolwiek sposób nie nawiązała do tego dziedzictwa. Jeśli nawiązuje, to wyłącznie przymuszona przez społeczeństwo, bo wypada na przykład w tym roku obejść rocznicę Wołynia, bo po prostu nacisk społeczny jest już tak duży, że nie można tego nie zauważyć. Albo wypada zorganizować koncert, albo wypada coś tam o Lwowie pąknąć, no bo wypada, bo to będzie dobrze widziane, bo wyborcy potem na nas zagłosują. Ale nie widzę nigdzie tak naprawdę czerpania z tego, poważnej refleksji, poważnej myśli za tym się kryjącej. Myślę, że po części jest to związane ze straszną luką
edukacyjną, z brakami naszej świadomości. Ja Państwu powiem taką rzecz. Wychowałem się w lwowskim domu. Pradziadek urodzony we Lwowie, sekretarz Senatu Uniwersytetu Lwowskiego, potem dyrektor administracyjny Uniwersytetu Jana Kazimierza, prababka ze Lwowa, babka obie siostry ze Lwowa, ze strony ojca, ze strony mojej mamy, mama urodzona we Lwowie, ojciec urodzony we Lwowie, potem nie miał nic wspólnego ze Lwowem, ale to nieważne. Brat drugiego dziadka, przewodniczący zespołu cechów lwowskich. No, całe dzieciństwo i młodość wyrastałem w Saloniku Lwowskim. W naszym domu spotykali się lwowiacy. No, można powiedzieć, powinienem o tych kresach wiedzieć po prostu wszystko od urodzenia. Tak naprawdę, odkąd zacząłem się tym zajmować dosyć poważnie, wykorzystując tą zgromadzoną kolekcję, przygotowując kolejne spotkania, kolejne prezentacje, z każdą następną prezentacją odkrywam z przerażeniem gigantyczne pokłady ignorancji, braku wiedzy, braku orientacji. No, czego bym nie dotknął, to są, niech Państwo zwrócą uwagę, to jest gigantyczny obszar Rzeczypospolitej, tysiące miejscowości, setki tysięcy ludzi, które myśmy lekką ręką wyrzucili z naszego dziedzictwa. Ono nie istnieje, nie funkcjonuje, tego nie ma po prostu. Jest kilka takich pacnięć, takich kalek. Mickiewicz, Orzeszkowa, Miłosz, no niektórzy jeszcze tam dodadzą do tego Słowackiego i mamy już załatwione. Już mamy kresy załatwione. Lwów, Wilno, Krzemieniec, już mamy kresy załatwione. To jest wyrzucenie z naszej zbiorowej świadomości tak ogromnego dziedzictwa, już nie polskiego, nie Rzeczypospolitej, ale europejskiego, że ja jestem po prostu przerażony własną niewiedzą, własną ignorancją i własną niekompetencją. I myślę sobie, na miły Bóg, dlaczego my o tym wszystkim nie wiemy? Co miesiąc przygotowuję premierową 1,5-godzinną prezentację. I powiem Państwu, że to jest jak odkrywanie ciemnej strony Księżyca. Wydawało mi się, że naprawdę już niewiele tam można dodać. A tu się nagle okazuje, że po prostu nic człowiek na ten temat nie wiedział, że otwierają się jakieś fantastyczne pokłady, fantastyczne postaci, fantastyczni ludzie, fantastyczne historie, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Bo nam nikt nigdy o tym nie opowiedział. Nie napisał tego. A jak napisał, to w jakichś niszowych wydawnictwach, które przemknęły przez księgarnię i dawno nie są dostępne. I myślę sobie, że jest gorzej niż źle z tym dziedzictwem kresów. Dlatego, że myśmy przywrócili w tych ostatnich 20 paru latach suwerenności takie naskórkowe, takie bardzo, powiedziałbym, powierzchowne dziedzictwo tych kresów. Wróciły niektóre nazwy, wróciły niektóre postaci i jak to zwykle Polacy, po dobrym obiadku, poczuliśmy się nasyceni, napełnieni, już nic nie musimy więcej, możemy sadełko spokojnie wiązać, już nic nas dalej nie goni, już wszystko wiemy i możemy w tym naszym takim kląskającym bagienku sobie dalej leniwym tkwić. No, muszę przyznać, że to jest smutne, że proszę popatrzeć, kilkaset lat niezwykle ciekawej historii Europy, bo tu się dzieje wszystko, absolutnie wszystko, od Bałtyku po łuk Karpat i po jakieś tam dalekie ukrainne kresy, o których my właściwie jakieś takie malutkie okruszki z tego zbieramy. Ani my, jest zaskakującą rzeczą, dzisiaj nauczyli się o tym mówić Litwini, nauczyli się mówić Białorusini, nauczyli się mówić Ukraińcy, oni o tym mówią. Dam Państwu taki bardzo dobry przykład. Jeśli Państwo pojadą gdziekolwiek na świecie i poproszą w księgarni o książkę o kawie. O kawie. Czy to będzie Australia, czy to będą Stany Zjednoczone, czy Kanada, czy to będzie Republika Południowej Afryki, czy to będzie Wielka Brytania. Wszędzie znajdą Państwo w książce o historii kawy nazwisko Franciszek Kulczycki. A kim jest Franciszek Kulczycki? Dla współczesnego świata to jest Ukrainiec, który nauczył Europę pić kawę. No to jest ten przemysłowy, pomysłowy dżentelmen, który po oblężeniu Wiednia, bo on się przekradł z oblężonego Wiednia do obozu, który nadchodził z odsieczą. Wiedeń już był gotowy kapitulować. Już chciał się poddawać. On się przekradł, wrócił z powrotem i dał informację, że idzie odsiecz. Wiedeń się nie poddał. Po zwycięstwie pozwolono mu z obozu tureckiego zabrać, co by chciał. On wskazał na worki z jakimś dziwnym takim granulkowatym towarem. Wiedeńczycy myśleli, że to pasza dla wielbłądów, a to była kawa, którą przytomni Turcy poili swoich żołnierzy, żeby nie zasypiali w okopach. Żeby po prostu nie spali, krótko mówiąc. Powiedzieli, czym jest kawa. I on po oblężeniu utworzył w Wiedniu pierwszą słynną kawiarnię w Europie pod niebieską flaszką i od tego zaczął się triumfalny pochód kawy po całej Europie. Kilka lat temu telewizja ukraińska przeprowadziła trwający chyba rok czy dwa lata wielki program 100 najsłynniejszych Ukraińców. Cały kraj głosował. Kto ma do tej setki wejść? Jacy ludzie? Wśród nich znalazł się Franciszek Kulczycki. I Ukraińcy wydali dziesiątki książek pokazujących, że Ukrainiec Franciszek Kulczycki ze wsi Kulczyce Stare pod Samborem, polski szlachcic, jest tym Ukraińcem, który nauczył Europę pić kawę. Dzisiaj opowiadają, że to przecież Ukraińcy ocalili Wiedeń przed Turkami, bo to oni przyszli mu z odsieczą. Bo my jak te barany. Znajdźcie Państwo książki polskie, gdzie o Franciszku Kulczyckim jest jakakolwiek wzmianka. Znajdźcie Państwo jakikolwiek podręcznik, gdzie to nazwisko pada. My będziemy wymieniać setki powstańców, tysiące żołnierzy, jak jeszcze mieli 13 lat i zginęli, to tym lepiej, tym chwalebniej się zapisali na kartach Rzeczypospolitej. Przepraszam za złośliwość w tym momencie, nie chcę nikogo urazić. Ale o takich ludziach jak Franciszek Kulczycki w naszej tradycji historii miejsca nie ma. Dla nich nie ma miejsca. Nie ma dla nich miejsca. Miał powstać film. Był taki milioner polski, który chciał nakręcić film w roli Kulczyckiego. Miał wystąpić taki słynny zachodni aktor z Walecznego Serca. Mel Gibson, no właśnie. No, nie doszło do tego. Powstał inny film o odsieczy. Ale takich historii, proszę Państwa, są dziesiątki. Naprawdę. Setki takich historii, których my nie wiemy, nie znamy, nie potrafimy opowiedzieć, nie potrafimy już nie tylko sami sobie, ale i innym pokazać. A świat nie śpi.
Ale czy jest rola państwa, które powinno prowadzić...
A co to znaczy państwa? A przepraszam bardzo.
Odpowiednią politykę informacyjną, nie tylko powiedzmy... Ale
wie pan,
w szkołach,
no wie pan, ale...
przekazywać informacje o swojej historii.
Ale państwo to my, na miły Bóg, no.
No ale państwo, to ja nie mam, załóżmy, możliwości sfinansowania jakiegoś wydawnictwa.
No ja też nie mam, ale na miły Bóg, proszę Państwa, no myśmy się ustawili w roli recenzentów i mówimy tak, a po wszystkiemu winni ci rządzący. No to jest metoda najprostsza. Wobec tego my możemy spać spokojnie. A od czego są dziesiątki działań? Od szczebla najmniejszej gminy. Niech Państwo popatrzą, co się dzieje w wielu fantastycznych miejscach, w samorządach, w gminach, w szkołach, w których można coś zrobić, można coś opowiedzieć, można coś zorganizować. Państwo zorganizowali Festiwal Niepodległości, w ramach którego zrobili Państwo cały cykl fantastycznych wydarzeń. Można? Można. No ale dużo jest takich przypadków...
Ale to państwo ukraińskie... Kuczyckiego przychołubiło do siebie.
No przychołubiło, ale to może trzeba jego odchołubić. No. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię, dzisiaj o takie postaci będzie trwała walka. To oczywiście nie jest prosta rzecz, bo każdy może się do niego przyznać. Nawet Serbowie się do niego przyznają, bo część uważa, że był półkrwi Serbem. No, legendy o nim chodzą. Ale wystarczyłoby nakręcić naprawdę dobry, kasowy film, a biografię ma taką, że po prostu scenariusz gotowy, napisany. Takich historii naprawdę jest dużo więcej. Naprawdę jest dużo więcej, trzeba do nich sięgać. Warto do nich sięgać i warto sięgać do tego dziedzictwa Rzeczypospolitej, bo to jest dziedzictwo naprawdę, moim zdaniem, niesłusznie zakopane. No to jest tak jak w tej przypowieści biblijnej o tych talentach, które się zakopuje w ziemię. No, trzeba by podkopywać trochę tych talentów. Potem nas z tego będą rozliczać.
Serdecznie dziękuję panie Tomaszu. Dziękuję państwu. Zapraszam na jutro, że pan Tomasz akurat przygotował tutaj jeszcze slajd właśnie zapowiadający jutrzejszy epizod. Też tak. Epizod w trakcie tego wieczoru, który poświęcamy 95. rocznicy tych wydarzeń w Lwowie. Serdecznie państwa zapraszam. O 17 rozpoczynamy najpierw seansem filmowym, później wykład pana doktora Naleziaka, a później właśnie dyskusja, w ramach której jeszcze fragmencik tutaj pozostawimy panu Tomaszowi.